ZASP-u, ponieważ od 1996 roku jest przewodniczącą Gdańskiego Oddziału ZASP, więc trochę przeszkadzam w pracy, za co przepraszam, ale przede wszystkim serdecznie gratuluję.
Witam. To rzeczywiście już 50 lat. To 50 lat aż nie do wiary. Ja sama zastanawiam się, jak to możliwe, że ten czas tak szybko przeleciał.
Normalnie byłby spektakl, byłoby spotkanie w teatrze. Spotkanie było, spektakli teraz nie ma. Brakuje pani sceny?
Teraz brakuje, na pewno brakuje, ponieważ nagle zostaliśmy wytrąceni z normalnego rytmu. To jest trochę takie przykre, jak nawet jeszcze w październiku mogliśmy zagrać, to bardzo smutne wrażenie robi prawie pusta widownia. Bo te 25%, które może wejść, to jest naprawdę bardzo mało i wtedy i oni są onieśmieleni i my. I tak sobie wzajem dziękujemy na końcu. My się kłaniamy, bijemy im brawo, dziękując, że przyszli. I oni biją nam brawo, dziękując za to, że zagraliśmy. I czujemy taką więź. A teraz już nawet tych spektakli nie ma, więc to jest bardzo przykre.
Taka więź i smutek, bo ja też pamiętam te spektakle, na których byłam już w czasie pandemii, te 25%. Coś się dzieje takiego wtedy pomiędzy widownią a sceną, że tak tę energię przepychamy, a ona jakby nie chciała przejść, tak nam wszystkim przykro, że to co?
Jest coś takiego, chociaż może wtedy bardzo uwidacznia się taka właśnie, nie wiem, kontakt aktora i widza, bo to jest to, co jest fantastyczne w sztuce w ogóle teatru. Natomiast tutaj rzeczywiście biedacy, oni siedzą wszyscy widzowie onieśmieleni trochę, no bo zawsze jak w gromadzie raźniej, prawda, i tak dalej. I jak się śmieją, to gdzieś tam się śmieją pod nosem, bo to po prostu wszystko jest, tylko ten kontakt jest, myślę, dla obu stron inny, w ogóle dziwny. Spotkało nas to wszystkich, no więc to tak bieda.
To teraz zaczniemy wspominać troszkę, dobrze? Tak, no ja myślę, że nawet możemy się cofnąć do tego, nie nawet wcześniej niż do 70 roku, ponieważ z okazji jubileuszu udzieliła pani kilku wywiadów, więc ja już wiem, że i pani, i siostra miałyście karnety do filharmonii, do teatru, że no, była pani trochę z obowiązku, ale pewnie od któregoś momentu i z pasji, takim obserwatorem teatru już jako bardzo młoda osoba.
Tak, moi rodzice bardzo o to dbali. Także nie chodziliśmy na premiery, bo rodzice nic nie mieli wspólnego z sztuką, kulturą i tak dalej. Parali się zupełnie innymi zawodami. Niemniej o mnie i moją siostrę bardzo dbali w tym zakresie, więc należałam do koła miłośników teatru przy Pałacu Kultury w Poznaniu, który mieścił się w zamku i tam należeli ludzie dorośli. Także ja się z mamą zapisałam tam. Więc i dzięki temu miałam okazję nie tylko oglądać sztuki w Poznaniu, czy w Teatrze Polskim, czy w Nowym, czy w Operze, ale jeździliśmy również na festiwale do Kalisza, z tym kołem miłośników. Poza tym były oczywiście spotkania z aktorami i najwspanialsze rzeczy, z których do dzisiaj posiadam notatki, to były spotkania z panem Wojciechem Natansonem, z panem profesorem Lewańskim. Mam naprawdę bardzo dużo notatek jeszcze z tego czasu. Także to były naprawdę bardzo pożyteczne i dobre rzeczy, myślę. A to, że potem jakoś tak pomyślałam sobie, że mogłabym dotknąć trochę teatru. Jak mówiłam panu profesorowi Gogolewskiemu, że chciałam być w teatrze, ponieważ można poznać człowieka. Ja tak, takie wielkie słowa, bo oczywiście byłam absolutnie naiwną dzieweczką i to tak. I chodziłam do żeńskiej szkoły imienia generałowej Zamojskiej, co bardzo dobrze brzmi. No i tak to wszystko było, więc myślę, że moja wędrówka do teatru była taka, myślę, że moi sobie rodzice nie wyobrażali, że ja taki zawód wybiorę. Ojciec był bardzo przeciwny. Bardzo był przeciwny. Uważał, że powinnam pójść na elektronikę. Wtedy był tylko duży komputer Odra we Wrocławiu. Myślę, że miał wiele racji, bo to szalenie atrakcyjna była wtedy początkująca dziedzina. Natomiast, a ja tutaj się wybrałam do teatru i ojciec był bardzo niezadowolony. Błagał, mówił, że ja tobie karnet kupię, ja wszystko, będziesz chodził, możesz spędzać w teatrze dużo czasu, ale tylko nie w tym zawodzie. Niemniej trzeba przyznać, że byli na tyle mądrzy rodzice, że mi umożliwili to i później już, kiedy ich życie się kończyło, widziałam, że mój biedny tato, który nigdy do teatru nie przyszedł na moją, nigdy nie był. Mama była parokrotnie, ojciec nigdy nie widział mnie na scenie. I ojciec biedny już miał udary, to potem tylko oglądał, pokazywałam mu różne tam fragmenty, zdjęcia, to wtedy łzy mu uciekły z oczu. Tak było.
No dobrze, to teraz jest, powiedzmy, 19 listopada 1970 roku, no bo ten jubileusz właśnie świętujemy. Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze, Apetyt na Czereśnie Osieckiej, a pani jest przed swoimi 19 urodzinami chyba jeszcze, tak?
Ja? Przed 19 urodzinami, tak.
Czyli 18-latka.
Prawie tak, bo ja potem składałam egzamin eksternistyczny. Zresztą mam dyplom po prostu podpisany takimi nazwiskami, że to jest historia nieprawdopodobna. Przewodniczącym komisji był pan profesor Jan Świderski, więc było to po prostu, już nie mówię o pani Ryszardzie Hanin, o pani Zosi Mrozowskiej, bo dzięki właściwie pani Zofii Mrozowskiej znalazłam się w Teatrze Jeleniogórskim. Reżyserował tę sztukę pan Tadeusz Kozłowski, świętej pamięci, kochany i niezapomniany dyrektor. I 19 listopada to dla mnie też szczególna data, nie tylko z uwagi na premierę Apetytu na Czereśnie, bo natychmiast dorobiłam sobie do tego teorię, że pan profesor Adamski, który kiedyś mnie pytał o Teatr Narodowy, dlaczego Teatr Narodowy jest przypisywany Bogusławskiemu i Krakowiakom i Góralom i tak dalej. Rozmawialiśmy na ten temat i okazało się, że Teatr Narodowy liczy się od 19 listopada właśnie z premiery Natręci. I tak sobie pomyślałam, no wtedy się Teatr Narodowy zaczął i ja też zaczęłam 19 listopada. I tak już się to potoczyło.
To jak to wtedy było? No bo pani miała jakieś doświadczenie aktorskie, czy nie, przed tą premierą? Jaka to była ta reżyseria, to bycie w spektaklu?
Pan dyrektor bardzo mi pomagał, podobnie jak partnerzy. Bardzo to było. Ja nie miałam doświadczenia. Skąd? Ja byłam zielona. Ja się po prostu wszystkiego tego uczyłam w teatrze i to była wielka nauka. A poza tym miałam to wielkie szczęście, że wówczas w Teatrze w Jeleniej Górze moja nauka miała być szansę, że tak powiem, czerpana od największych naprawdę nazwisk, że wspomnę początkującego Grzegorza Mrówczyńskiego, Krystiana Lupę, pana Henryka Tomaszewskiego, który wiele sztuk realizował w Teatrze Jeleniogórskim, bo po prostu mieszkał w Karpaczu i stąd było mu pewnie wygodnie, między tournée, że tak powiem, po świecie. I to także to były niesamowite spotkania, niesamowici w ogóle ludzie, którzy tam wtedy pracowali. I dzięki nim ja się wiele, wiele rzeczy nauczyłam.
Proszę powiedzieć, bo przyznaję, że nie wiem zupełnie nic o tym, ale Joanna Czajkowska, kilka osób opowiada o pani. Takie zebrano opowieści o Małgorzacie Talarczyk, wystarczy wejść na stronę Zaspu, tak i tam poczytać. I ona wspomina o tym, że pani wychodziła też od Teatru Ruchu w jakiś sposób. Czy to chodzi o tę współpracę z Henrykiem Tomaszewskim, czy o co, jak to było?
To chodzi o współpracę z panem Henrykiem Tomaszewskim. Ja brałam udział w 4 realizacjach pana Henryka. To, co u niego widziałam i czego on nauczył w sensie mowy ciała i tego wszystkiego, co jakieś interpretacji i tak dalej. Ja pamiętam, ja byłam bardzo poruszona, jak to historia zatacza koła, jak ja grałam Hermię kiedyś u pana Henryka Tomaszewskiego w Śnienocy letniej. I pamiętam, jak pan Henryk pokazywał mi, skonstruował scenę między Hermią i Heleną i pokazywał, jak Hermia zakłada kolczyki i jak głupia dziewczyna głupia, taka jak dzisiaj się mówi głupia blondynka. Mm-hmm. Jak głupia dziewczyna, wynosząc się ponad tę Helenę, zakłada kolczyki. I pan Henryk mówił takim językiem nieartykułowanym. Nie? Wydawał takie dźwięki. Gadał coś tam, gadał i te kolczyki pokazywał, jak ona zakłada. Wie pani co, że to było nie do przejścia. Do dzisiaj to wspominam. Do dzisiaj to wspominam i precyzję, z którą on prowadził spektakle, to po prostu to jest niesamowita historia, kiedy on widział osobę w 25. rzędzie, a pan wszedł 3 sekundy za późno. On był niesamowicie precyzyjny, przy tym pamiętam, jak przychodził pan kompozytor Wigura, który komponował muzykę do przedstawienia, to jeszcze nie było sceny ustawionej, a pan Henryk natychmiast to wyliczał, ile tu potrzeba muzyki, ile tu, ile sekund. To było coś nieprawdopodobnego i mówię o tym kole, który czas zatoczył. Tutaj pracowała swego czasu u nas pani Zofia Watrak i pani Zofia Watrak pokazała mi notes, jest w posiadaniu notesu dotyczącego właśnie snu nocy letniej sporządzanego przez pana Henryka, gdzie zapisywał swoje uwagi. To taki, o ile dobrze pamiętam, taki 100-kartkowy zeszyt, ile on skojarzeń, ile wszystkiego notował. To było coś nieprawdopodobnego i wtedy przekonałem się, że sztuka jest jakąś taką formą nie tylko abstrakcyjną, ale szalenie precyzyjną i niebywale bliską temu, czego chciał mój ojciec, matematyce po prostu. A ja podobno byłam kiedyś całkiem niezła z tej matematyki, więc dlatego mój pewnie ojciec sobie taką moją przyszłość wyobrażał. No. Ale nauczyłam się tej i precyzji, i nieprawdopodobnych skojarzeń, których pan Henryk uczył. To są niesamowite rzeczy. Ja już pomijam same ćwiczenia, prawda, i tak dalej. No.
To może porozmawiajmy jeszcze przez chwilkę właśnie o tych reżyserach, postaciach, twórcach, z którymi się pani spotkała, z tak właśnie z subiektywnego, osobistego punktu widzenia, bo to był i Henryk Tomaszewski, tak, Ryszard Major, Adam Hanuszkiewicz, Waldemar Śmigasiewicz, myślę, że bardzo ważna, ale też Ingmar Wilkis, więc proszę wybrać, Andrzej Markowicz też swego czasu, proszę wybrać i opowiadać.
Ojej, to Hanuszkiewicz. No, z panem Hanuszkiewiczem zetknęłam się i w Jeleniej Górze, i zetknęłam się już tutaj w Gdyni. To znaczy, najpierw był to Beniowski, w którym to Beniowskim, którego reżyserował, robił przeniesienie po prostu pan Hanuszkiewicz z dekoracją Mariana Kołodzieja, wielki pas słucki, który się kładł na widownię. Takim łukiem stworzył horyzont, podłogę i jeszcze frędzle były na schodach. Także to nieprawdopodobne. Bardzo to było pouczające doświadczenie. Ja te aniele miałam zaszczyt robić i to wielkie doświadczenie. A później już z panem Hanuszkiewiczem tu w Gdyni to robiliśmy i pana Tadeusza, i Lille Venedę, tak.
No, ja pamiętam. No jej. Mocna śpiewana, tak.
Mocna śpiewana, tak. Wężowe skóry straszne. Okropna baba. Okropna baba. Ja pamiętam, że ćwiczyliśmy piosenkę, z którą tak Winona wchodziła i było najgorsze to, że szło się po chyłym podejście, szłam i techniczni zapomnieli postawić schody ze sceny, bo trzeba było zejść na widownię i bokiem widowni schodzić. I ja zeszłam z tego 1,20 m chyba tam, nie tak? Zeszłam i, i Hanuszkiewicz wrzasnął, aktorkę mi zabili. Nie? To, ale nic na szczęście się wielkiego nie stało, więc to była taka mała przygoda. A potem spędzałam już, miałam przyjemność ogromną z panem Hanuszkiewiczem. Ojej, takie anegdoty mam opowiedzieć.
Tak,
z panem Hanuszkiewiczem. Pan Hanuszkiewicz mieszkał w Antracycie, w hotelu. I zaprosił mnie, żebyśmy razem spędzili wieczór, bo on chciał się zwierzać ze swoich programów poetyckich, ze swoich różnych tam pomysłów i tak dalej. Oczywiście nie obeszło się bez dużej butelki whisky i pamiętam, jak nad ranem już prawie, bośmy gadali bez końca. Jak nad ranem już prawie pan Hanuszkiewicz poprosił jeszcze o jakąś butelkę i przyszła pani tam z hotelu i tak dziwnie na mnie patrzyła. A myśmy rozmawiali i rozmawiali. Był niesamowicie ciekawym też człowiekiem. No ale to Hanuszkiewicz. Natomiast muszę powiedzieć bardzo wiele ciepłych słów. Oj, tu o każdym mogłabym mówić tak. O panu Śmigasiewiczu. Och, to jest jeden chyba z najwybitniejszych, rzetelnych, fantastycznych reżyserów, który...
Też piekielnie ścisły umysł,
prawda? Tak, ale jaka wyobraźnia, jak potrafi pracować z aktorem, to jest od niego, to po prostu nauka jest ogromna. U niego nie ma próby wznowieniowej przedstawienia. On właściwie zmienia, nie to, że zmienia ideę, ale porusza jakieś takie struny w człowieku, że ciągle się coś nowego odkrywa i to jest niebywałe zupełnie. Kiedyś go pytałam, jak on to robi, że on tak znakomicie reżyseruje, a on na to mi odpowiedział, wiesz, to trzeba wziąć swoją siekierkę i iść przez te dżungle. I myślę, że miał rację, to każdy musi sam. I my, no dzięki Śmigasiewiczowi, no nasz teatr nosi imię Gombrowicza. Bo to się tak wszystko zbiegło w czasie. Realizowaliśmy naprawdę świetne spektakle, że wspomnę Transatlantyk czy Iwonę Księżniczkę Burgunda. To naprawdę niezapomniane przedstawienia są.
Wcześniej Ferdydurkę, potem Ślub, operetka, znaczy operetka najpierw.
Tak. Także to mnóstwo niesłychanie. To od niego to można po prostu się uczyć. To jest reżyser, nauczyciel. To jest naprawdę coś fantastycznego. To jest to. A potem jeszcze, pan Wilkist. Pan Wilkist, pisarz, artysta wielkiej miary. Bardzo wydaje mi się...
I kompozycja w słońcu,
tak. Zresztą tak się w czasie to zbiegło z incydentami w Austrii, prawda, z tym kazirodztwem, z porywaniami i tak dalej. Więc to było mi żal, że w naszym mieście... Przede wszystkim podkreślałam, no fajna sztuka, ale taki temat. I ten temat wszystkim przesłonił, natomiast nikt nie zwrócił uwagi na zagranie tego. I to było bardzo takie przykre. Thank you.
Salon artystyczny Radia Gdańsk.
A w salonie ciąg dalszy spotkania z Małgorzatą Talarczyk, aktorką Teatru Miejskiego w Gdyni, związaną z tą sceną od 1982 roku, a spotkanie jest z okazji jubileuszu 50-lecia pracy scenicznej.
Ja mam w tej chwili, policzyłam kiedyś, 18 dyrektora. No o tych dyrektorach to mogłabym mówić bardzo dużo. O każdym. O Julii Wernie, o Jacku Bunszu, o panu Babickim. Bo się w teatrach zmieniali również. Zresztą kiedyś bardzo było zalecane to, żeby teatr zmieniać, bo zmieniało się szefa artystycznego, rozwijał się człowiek i tak dalej, i tak dalej. Także to naprawdę Krystyna Meissner, no też w Zielonej Górze się z nią spotkałam, jest naprawdę mnóstwo osób, które miałam szansę dzięki teatrowi poznać, że wspomnę pana Tadeusza Różewicza. W Kartotece brałam udział chyba 3 razy w życiu. W Jeleniej Górze właśnie, potem u nas tutaj też robił Kartotekę, to pan Komasa grał wtedy bohatera i robił Kilian, Jarek Kilian robił w swojej reżyserii i scenografii, też świetna Kartoteka. Więc poznałam pana Różewicza, ale jak jeszcze byłam w Jeleniej Górze, to poznałam pana Różewicza. No a tutaj, no to Bóg łaskaw, no graliśmy tango, to poznałam pana Mrożka. To już było naprawdę bardzo dużo. Wszedł na scenę i moja lewa ręka trzymała jego rękę i sobie myślałam, Boże, tacy ludzie, że ja mam takie szczęście, że mogę w ogóle zamienić 3 słowa z kimś, albo że jego oczy na mnie spojrzą po prostu. To takie moje radości i satysfakcje.
To żeby tak troszkę uporządkować, najpierw była Jelenia Góra, potem Zielona Góra, ale już od 1982 roku i do dziś to jest Gdynia. Bo 82 to teatr dramatyczny, obecnie tak. Teatr Miejski imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni, a od 83 nauczanie w studium wokalno-aktorskim przy Teatrze Muzycznym.
Oj tak, to była nieprawdopodobna chwila. W ogóle przenieśliśmy się do Gdyni z rodziną, ponieważ mój teść Kazimierz Talarczyk był wieloletnim aktorem Teatru Wybrzeże. No i mój mąż wychował się tutaj w zasadzie w Gdyni. Zawsze mi opowiadał o liceum, gdzie 5 linie grały późniejsze czerwone gitary. Rozpoczynał swoją edukację w Wyższej Szkole Pedagogicznej, bo jeszcze nie było uniwersytetu. Był działaczem w Żaku jeszcze i tak dalej, i tak dalej. I zawsze tutaj tęsknił, no bo to była, a mieszkali w Gdyni, było odwrotnie. Ojciec grał w Teatrze Wybrzeże, zresztą i w tym Spalonym tam zagrał w Teatrze Wybrzeże, a dojeżdżał z Gdyni, bo mieszkali w Gdyni. Ja mam odwrotnie, ale to jest też tak, że cała ta sytuacja gdyńska i rozpoczęcie nauki w szkole zawdzięczam panu Stefanowi Żyłowskiemu świętej pamięci. Pan Żyłowski prowadził rocznik i stwierdził, że on nie nadaje się do tej roli, że on nie potrafi przekazać. Tak, coś takiego miał. Był to nadzwyczajny człowiek, nadzwyczajny i aktor znakomity. I otóż zapytał, czy my byśmy z mężem nie poprowadzili. I myśmy się zgodzili. Po roku mój mąż zrezygnował. Powiedział, że on się w ogóle do tego nie nadaje. I jeżeli ja chcę, to proszę bardzo, mogę kontynuować. I ja wtedy pamiętam, to znowu była taka droga przez mękę, bo ja się musiałam tego nauczania nauczyć. Tego nauczania musiałam się nauczyć.
Zadań aktorskich.
Zadań aktorskich i wiersza uczyłam też. I uczyłam też wiersza. No to musiałam połknąć tam wiele książek na temat nauczania i tak dalej. Kotlarczyka przede wszystkim i różne tam czytałam rzeczy. Dowiadywałam się też od pani profesor Michałowskiej z jej tam publikacji i od pana, jeszcze legendy słyszałam o panu Woźniku, różnych wspominałam tych wielkich nauczycieli wiersza. I się od nich też musiałam nauczyć, jak to robić. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, no to rzeczywiście później zaczęły się już reżyserowanie dyplomów, To już była...
Adaptacje, przecież tworzenie spektakli, tak? Z różnych musicali, z różnych,
tak, jeszcze było zdobywanie tych musicali. To po prostu było zdobywanie za żelaznej kurtyny, nut, tekstów i tego wszystkiego. To było nieprawdopodobnie. Ja sama się dziwię, jak można było rzucać się na takie rzeczy. Jak Andrzej Ochodlo, że tak powiem, zorganizował nam nuty Ewity z Wiednia i przewoził to człowiek, który potem to było, u nas jeszcze nie było ksero. Tam już było, ale potem pamiętam, jak po jednej piosenki nam brakowało z Kolportera. Nie próbuj być artystą, taka jest pioseneczka. I bardzo chcieliśmy mieć tę piosenkę. To pamiętam, jak nasza pani akompaniatorka, która była w Berlinie Zachodnim, nabyła to i to kosztowało 70 marek. Pani wie, co to były za pieniądze. Jak myśmy zarabiali $20. To były po prostu, żeby to zdobyć, to w ogóle to były takie karkołomne zupełnie rzeczy. A Ewity tłumaczyliśmy sami. Tłumaczyliśmy sami przy pomocy anglistów, nie? Najpierw, żeby było to przetłumaczone słowo w słowo, a potem, żeby to się wszystko zgadzało jakoś do... No, już nie mówię o chorus line, o kotach, o tych wszystkich rzeczach, które... tych wszystkich musicalach. No więc to musiało wyzwolić znowu zainteresowanie teatrem muzycznym i repertuarem teatru muzycznego, a nie dramaturgią, prawda? Więc to nie dramaturgią taką normalną, literacką, teatralną. I wiedza na ten temat, no muszę przyznać, że mam taką w miarę, powiedzmy, przyzwoitą, łącznie z rejestracjami tymi filmowymi tych wszystkich musicali, bo to już namiętnie zbieram, więc to mam jak filmotekę taką, można powiedzieć. To jest bardzo, bardzo cenna dla mnie rzecz. A samo nauczanie daje bardzo dużo satysfakcji. Bo to są już teraz pokolenia, no już mam tam pewnie tych dyplomantów, będzie w tej chwili
58
już...
wymienia się, ale nie wiem, może więcej.
Jest już więcej. To już jest więcej. Tyle zdecydowanie, lat? Bo to jest 7 dyplomów i niech każdy skończy, powiedzmy, kończy kilkanaście osób, to jest więcej. Ja musiałabym policzyć.
To jest na pewno
więcej. Ale młodzież jest nieprawdopodobnie inspirująca, nieprawdopodobnie daje takiego kopa, że człowiek musi być cały czas na bieżąco, musi być cały czas uważny bardzo i bardzo trzeba, to też się tak musiałam tego uczyć. Właściwie wszystkiego musiałam się. Musiałam się nauczyć tego, żeby młody człowiek, żeby nie zepsuć. Bo nigdy nie wiem, czy nie mam do czynienia z jakąś osobowością. Nie mogę tego zniszczyć. Muszę bardzo ostrożnie rozszyfrowywać osoby. I to jest duże zadanie. Naprawdę to jest duże zadanie. Żeby ułatwić tej młodzieży świadomość, co mogą zrobić ze sobą. Nie? To jest wielka sprawa. Strasznie się cieszę, jak się komuś coś uda w życiu, bo wtedy sobie myślę, że no mi zmoriar, nie? Ale to, że jak się komuś, no chyba nie ma bardziej życzliwego człowieka dla aktora niż jego nauczyciel. To na pewno. Jest absolutnie pozbawione wszelkich uczuć jakichś negatywnych, a tylko by się chciało oglądać te swoje dzieci w jak najpiękniejszych sytuacjach.
No to jest to delikatne prowadzenie, wyprowadzanie, prawda? Patrzenie, jak rozkwitają te młode talenty, no ale też reżyseria, tworzenie i reżyseria spektakli. Bo pani myślała bardziej chyba o reżyserii, tak? Niż o aktorstwie kiedyś.
Jak zawsze mówiłam, jak jeszcze byłam w liceum, że ja chcę zostać reżyserem, ale nie miałam zielonego pojęcia tak do końca,
co to jest.
I powiem pani, że w momencie, kiedy oczywiście przychodzi mi reżyserować, to ja pewnie zapisuję parę brulionów. Już pan Henryk Tomaszewski zapisywał jeden, ale ja to już naprawdę muszę sobie wynotować, guziki przesuwam na stole, gdzie kto wchodzi, jak kto co robi. Bardzo się to staram, być bardzo dobrze do tego przygotowana. Natomiast myślę, że reżyserem nie miałabym być odwagi. Ponieważ nie mam Ja jestem bardzo pokorna, jeżeli chodzi o sztukę. Ja nie mam takiego takiej wizji inscenizatorskiej. Ja podziwiam, otwieram buzię szeroko z zdumienia i z podziwu, jak ktoś coś tak fantastycznego wymyśli. To po prostu jest to... Ja nie mam chyba takiego zmysłu. Poza tym uważam, że może niesłusznie, bo mam nadzieję, że jestem dość ambitnym człowiekiem, ale nie... Wystarczy, że ktoś powie, że pani Talarczyk to jest porządna aktorka, porządna. I to mi wystarczy. I to mi wystarczy, bo to taka opinia w środowisku teatralnym to jest bardzo dużo. Że jest to osoba, której można, powiedzmy, zaufać, tak? I to jest bardzo satysfakcjonujące.
I tak sobie myślę, że właśnie te reżyserie, tworzenie spektakli dyplomowych, to jest takie trochę stworzenie atmosfery dla tych młodych ludzi. No, atmosfera, źle powiedziałam, środowiska, możliwości, żeby oni mogli się pokazać, zaistnieć, stworzyć, prawda? To jest dla nich robione wtedy.
To jest tak i to wtedy obsady się robi, no, tych spektakli dyplomowych już w specjalny sposób, żeby pokazać ich od najlepszej strony, od tego wszystkiego, co potrafią najładniej, najlepiej, żeby wszystkie ich walory można było dostrzec, tak? Mieliśmy kiedyś studentkę, która świetnie tańczyła. Pan Bóg dał po prostu jej feeling taki, miała w sobie, świetnie tańczyła. Nieco gorzej śpiewała, nieco gorzej. No i komisja państwowa, która przyjechała do studium, jeszcze były to czasy, kiedy przyjeżdżała komisja ministerialna, z tego śpiewu postawiła jej takie dosyć mierne stopnie. To pamiętam, że modlitwę odprawiałam w kościółku na Świętojańskiej, żeby tylko tej dziewczynie pomóc, bo ona była nieprawdopodobnie zdolna aktorsko. I ona tak świetnie zagrała w dyplomie, że dostała chyba z tego dyplomu całego 4 z plusem. To było coś nieprawdopodobnego. Więc takie rzeczy... Trzeba pokazywać, że i tańczy, i gra świetnie. Ale zresztą no, teatr muzyczny jest specyficzny taki, no trzeba naprawdę. Tak, bardzo to trzeba. Zresztą śpiewu też się uczyłam, bo musiałam wiedzieć, czego żądać od tych młodych ludzi, więc wzięłam sobie ileś tam lekcji śpiewu też. Jak mi mówili, że tam klasycznie się śpiewa tak i tak, to śpiewałam. Ćwiczenia absolutnie.
A umie pani być surowa, wymagająca, bo jakby kogoś zapytać, a przeczytałam wiele takich opowieści o pani Małgorzacie Talarczyk, to opiekuńcza, ciepła, dobra, no a właśnie wobec tych młodych ludzi trzeba czy nie być w którymś momencie srogim?
Trzeba. To znaczy ja powiem, ja jestem niepoprawna, bo moja cierpliwość niestety w życiu też, prywatnym i jako nauczyciela, i jako tutaj działacza mam po prostu bardzo niedobrą cechę. Po prostu taką, że moja cierpliwość i bardzo długi spokój, bardzo długie jakieś takie czasy takiego wyrozumienia, tolerancji i tak dalej, jak się kończą,
to się kończą
i to jest po prostu tragedia, ponieważ wtedy przestaje się liczyć wszystko jedno, z kim rozmawiam. Może to być naprawdę wysoko postawiony człowiek. Ja wtedy mówię bez ogródek, bez żadnych... Ja sobie tym szkodzę, bo nie powinnam aż tak, ale i wtedy daje się ponieść, no nie emocją, bo nie wrzeszczę, nie ten, ale jestem bardzo wtedy chyba przykra. I zresztą ja pani powiem, myślę, że trzeba być wymagającym i trzeba być i srogim, bo to... Do młodego człowieka też trzeba podchodzić tak, że się go trochę tak ochucha, pogładzi, ale trzeba być bardzo, przynajmniej starać się być sprawiedliwym. I można w cztery oczy studentowi powiedzieć, kochany, to jest źle, jak tego nie poprawisz, to będzie bardzo źle. Ale oni to bardzo cenią, że się mówi prawdę, bo trzeba powiedzieć prawdę. Nie można komuś powiedzieć, o jaki ty jesteś cudowny, jaki świetny, jaki fajny, a potem się okazuje, że nie ma pracy, prawda? Albo że się w ogóle do niczego nie nadaje, bo gdzieś pójdzie na jakiś casting i nic z tego nie wyjdzie. Więc trzeba takie rzeczy mówić, bo to należy do jakiejś uczciwości. I nie wolno inaczej zrobić. Nie wolno.
A jeśli mogę poprosić o powiedzenie tego, co pani im mówi, albo co sama myśli o aktorstwie. Ja przeczytałam, jak pani powiedziała, że no, trzeba się dobrze zastanowić, czy rzeczywiście chce się poświęcić całe życie dla tych kilku ról ważnych, które się trafiają. Ale to jest z tego punktu widzenia, tak w ogóle, aktorstwo. Co to jest, ten teatr, co to miało być poznawaniem człowieka, gdyby teraz pani miała powiedzieć?
Ojej, co to jest aktorstwo? Powiem pani tak, chyba moje poglądy się nie zmieniły.
Poznawanie człowieka, tak?
Myślę, że nieustanne poznawanie, ale to nie tylko to. Wydaje mi się, że jest to naprawdę magia. Mamy, nie wiem, gdzie jest siedlisko emocji, uczuć. Nie znamy swojego mózgu do końca, nie wiemy, co to. I stąd pewnie tyle metod nauczania i tyle metod dochodzenia. Sztuka jest jakaś niewymierna. I wydaje się, że aktorstwo jest jedną z najstarszych sztuk. To jest, ma już tysiące lat przecież. I pewnie będziemy odkrywać w tym wszystkim coraz jakieś to nowe sprawy. Nie wiem. Natomiast ja bym powiedziała, że to jest dotykanie rzeczy niesamowitych, dotykanie rzeczy takich nieznanych. To jest to zaczarowanie, to jest w kulisach, w zapachu teatrów, w zapachu sceny. To jest coś takiego, kiedy się wchodzi w kompletnie inny świat, pod kontrolą oczywiście świadomą, ale wchodzi się w inny świat i potem i schodzi się ze sceny, nie można się uspokoić. Stąd myślę, że to też jest potem powolne wygasanie takich emocji. No, niektórych sprowadza na złe drogi, alkoholizmu, narkotyków i tak dalej, że nie mogą tego rozedrgania jakoś uspokoić. Jest coś tajemniczego w tym zawodzie. Jest coś bardzo tajemniczego. Bo to jest coś tak żywego. Każdy twórca, każdy, kto się para sztuką, nie wiem, myślę o plastykach wszelkiej maści, prawda, rzeźbiarzach, malarzach i tak dalej, każdy zostawia jakiś ten swój ślad, tak, przeżyty na pewno bardzo głęboko też. Natomiast tutaj jest to nieustannie żywa tkanka, żywa, to tak jak operacja bez narkozy. To jest przedziwne i fascynujące. Dlatego też jestem przeciwna zwiedzaniu teatrów przez dzieci, chodzeniu do garderób, a tutaj a do pracowni krawieckiej. A to. Dlaczego dzieciom odzierać je z tej magii? Powiem pani tak, byłam z mamą na przedstawieniu w Teatrze Polskim, jako dziewczynka. Jeszcze chodziłam do podstawówki i oglądałam Zemstę Fredry. I aktorzy, byłam zafascynowana, siedziałam w Teatrze Polskim, on taki przepiękny. Aktorzy wyszli, się kłaniali. I chyba Papkin, pan, który grał Papkina, ściągnął perukę Cześnikowi. Cześnik miał taką czuprynkę, tą wygoloną. I wie pani, mi się chciało płakać. Chciał zrobić koledze głupi dowcip, a mnie się chciało płakać, bo on mi zepsuł tę sztukę. No. Zepsuł mi po prostu. Ja tego nie mogę zapomnieć. No. I więc coś jest w tym aktorstwie coś takiego, no nie wiem, coś przedziwnego. Sama nie wiem. Chociaż decydowanie się na uprawianie tego zawodu dla tych kilku wydarzeń, które stanowią takie kroki, takie milowe słupy, uprawianie tego zawodu jest, no trzeba sobie odpowiedzieć rzeczywiście na pytanie, czy można poświęcić życie. Bo oczywiście to jest czas, to jest nieustannie myśl zajęta czymś, a przecież ma się i domy, i rodziny, i tak dalej. Człowiek chce normalnie egzystować, więc to jest do pogodzenia strasznie trudne. Ale myślę, jak w każdym artystycznym zawodzie.
Mówi pani o tych górach, o tych Monteverestach po drodze, ale przecież nawet jak się spojrzy na pani życie, na tych ludzi, z którymi pani pracowała, na te spektakle, z których ja wiele pamiętam, no to jest obcowanie z, ja już nie powiem, to nie tylko z wielką literaturą, ale z wielkimi umysłami, z wielkimi myślami, przeżyciami, wyobrażeniami, więc naprawdę takie bycie w kosmosie kultury i myślę, że to jest piękne. A z drugiej strony, tak jak mówi pani o tym o tej ciągłej, no mówią teraz, adrenalinie, ale o takim no, byciu w gotowości, o tych wszystkich emocjach związanych ze spektaklem, z premierą, po spektaklu, to ja przyznaję, że myślę teraz, że aktorzy są po prostu na jakimś głodzie. Przepraszam, że tak to nazwałam, ale chyba coś takiego to jest, prawda? Nagle trzeba było, ja to wiem po sobie z innego punktu widzenia, że nagle trzeba było przestać i się zatrzymać i co?
Tak, to jest taki głód. Ma pani rację, to jest świetne określenie. To jest coś w tym. Nie wiem, to... Wie pani, ja jestem tak na finiszu, bo te 50 lat, prawda, już człowiek się robi, już taki, jaki się robi. Już nie przypomina tego dziewczęcia, prawda, wiotkiego i długowłosego i wyginającego się w każdą stronę, prawda, i tak dalej. To już nie jest to. Natomiast... Oczywiście, że muszę sobie wyobrazić dzień, kiedy przyjdzie mi pożegnać się. Żebym nawet, nie wiem, jak chciała, no to nie można w nieskończoność pracować. Przyznam się, że wyobrażam to sobie, troszeczkę wyobrażam sobie. Oczywiście nigdy nie mów nigdy, tak? Nigdy nie wiadomo, co będzie. Natomiast jest też we mnie coś takiego, że uwielbiam chodzić do teatru, oglądać kolegów, oglądać spektakle piękne i tak się nieprawdopodobnie wzruszam tym, co robią. I tak łapię się na tym, że jestem taka zadziwiona. Boże, jak ona, czy on, tak oni to pięknie zrobili. Taka się robi jakaś inna niż byłam do tej pory. Jakoś bardziej mnie to zawsze mnie poruszało, bo byłam chyba wdzięcznym widzem, takim płaczącym, śmiejącym się i tak dalej. Zresztą kiedyś mnie pani jakaś na widowni upomniała. Jak pani może się tak śmiać? Pani jest w teatrze. Ja pamiętam. Ale to myślę, że jest coś takiego, co pewnie będzie zawsze czarowało. I będzie mi to musiało wystarczyć.
Wiersze pani będzie pisać, naleweczki robić, to też wiem z tych wywiadów.
Oj, wierszydła to tak, takie tam jakieś składałam kiedyś. To inna historia. Natomiast pewnie każdy tam pisał coś, wie pani. Mnie tam się przytrafiło też jakieś takie, nawet podobno się te wiersze komuś tam podobały. Pani Julia Wernio zrobiła mi nawet taki wieczór poetycki. Pan Przemek Diakowski grał. No było naprawdę bardzo pięknie. Koledzy mówili, no byłam bardzo poruszona tym, że coś takiego. No, a naleweczki? Naleweczki to pewnie będę się tym parać co jakiś czas. No teraz skandal w biały dzień, ponieważ wiśniówka z tegorocznych wiśni, którą należało wypić w pierwszą niedzielę Adwentu, przynajmniej kieliszeczek, nie do tej pory stoi nienaruszona. Więc to jest już wbrew tradycji. Wbrew tradycji. No i co jeszcze? No i nieustanne moje oddawanie się haftom, prawda? Kocham haft.
Ale mimo wszystko umówmy się w teatrze, dobrze? Spotkajmy się w teatrze.
Spotkajmy się w teatrze, no bo gdzież można by było?
Pani Małgorzata Talarczyk od 50 lat na scenie.
Audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Ważnych spraw, tyle do zrobienia mam. Wystarczy na dziś, na oddech najwyższy czas. Przy kominku chcę razem z tobą albo bez zgadywać, co mam na myśli ten ognia szept. Leniwy wina smak przenosi mnie do Toskanii plaż i czekoladek garść, tak słodkich jak tamte z dawnych lat. Z głośników płynie jazz, kołysze mnie i przytulić chce, a mój zaspany kot mruczy mi słowa te. Pauzę zrób, gdy na pięciolinii tyle nut. Pauzę zrób, gdy za mocno bije życia puls. Tyle pilnych dat, tyle obowiązków mam, wystarczy na dziś, na pauzę najwyższy czas. Na werandzie chcę patrzeć, jak wiruje śnieg, posłuchać, jak gra zimową melodię wiatr. Leniwy wina smak przenosi mnie do Toskanii plaż i czekoladek garść, tak słodkich jak tamte z dawnych lat. Ach, jak nieśmiało drzec, kołysze mnie i przytulić chce, a mój zaspany kot mruczy mi słowa te. Pauzę zrób, gdy na pięciolinii tyle nut. Pauzę zrób, gdy za mocno bije życie.